Chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić taką kontynuacją tego tematu z historii z Ewangelii Jana. Są to dwie następne historie, które znajdujemy zapisane w rozdziale 5 i 9. Tytuł, który dzisiejszego kazania to jest Dwaj uzdrowieni, przy sadzawce Betesda i niewidomy od urodzenia. To te dwie historie będziemy dzielić kilka rozdziałów i myślę, że będzie dobrze się nad nimi zastanowić. Jeżeli chcecie wiedzieć, to 5 rozdział Ewangelii Jana mówi właśnie o tym uzdrowieniu przy sadzawce Betesda, a 9 o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, ale tak jak ostatnio chciałbym, żebyście posłuchali tej historii. Tutaj słowo jeszcze powiem o tym, skąd będę wam odtwarzał to. To będzie plik audio, posłuchacie go. To jest Biblia Audio Superprodukcja. Jest coś takiego do nabycia. Z tego co wiem, to jeżeli powołacie się na numer Asi, kończąc, czy się z nią skontaktujecie, dostaniecie 10% zniżki. I nie jest to w żaden sposób tutaj jakaś kryptoreklama, po prostu myślę, że taką aplikację warto mieć. Jeżeli ktoś z Was nie ma takiej aplikacji albo nie ma tych plików, które można słuchać, można je również kupić na pendrive, to warto to kupić, ponieważ można słuchać w różnych takich miejscach. Gdzieś idziemy, czy stoimy w korku, czy jedziemy gdzieś w jakąś dalszą drogę, to warto sobie włączyć Biblię audio i sobie słuchać. Już kiedyś wspominałem o tym, że jest czas taki, który tracimy, który nam bezpowrotnie przecieka między palcami, ale jest też czas taki, który może z tego czasu takiego nieważnego, nieliczącego się, możemy przemienić go w czas ważny. Kiedy będziemy słuchali Słowa Bożego, to od razu ten czas staje się pożyteczny, bo i tak mamy ciągle za mało czasu na modlitwę i na Słowo Boże, a myślę, że warto coś takiego zrobić. I może też, żeby was zachęcić, to chciałbym, żebyście teraz tak odłożyli swoje Biblię, nie patrzyli w tekst, a ja poproszę Szymona, żeby odtworzył ten fragment. Proszę. Nie będzie na Zoomie słychać? Aha, zapytam się, czy będzie słychać na Zoomie, to jeżeli by nie było słychać, to proszę, to może by jakiś mikrofon.
Zaznaczyć, żeby dźwięk również.
To jeżeli możesz, Rysiu, to zrobić, to zaznacz, to wtedy też pójdzie to audio, bo to będziemy w sumie dwa rozdziały. Słuchaj, pierwszy to są 2 minutki, drugi już jest trochę dłuższy, ponad 6 minut. Ta historia... Proszę.
Mogę słowo?
Tak.
Ja też bardzo polecam to, że tak powiem, co Andrzej mówi, bo nasze dzieci codziennie do spania, przed spaniem słuchają, także świetne, to jest rewelacyjne. Kto tego nie ma, to naprawdę...
Jest to jeszcze wersja dla dzieci, macie tą wersję dla dzieci, tak?
Od Asi jest ciebie, tak.
Asia, która współpracuje z Biblią Audio, moja córka. I tak naprawdę... Myślę, że jest to jedna z takich cenniejszych rzeczy, która się pojawiła ostatnio. Lektorami są, czyli tymi, którzy podkładają głos, to są znani aktorzy. Wszyscy, taka plejada znanych polskich aktorów. Także jeżeli macie wątpliwości, to sobie odpalcie na YouTubie. Możecie posłuchać fragmenty, są też zamieszczone. I myślę, że to by była dobrą rzeczą. Natomiast teraz tak, 5 rozdział. Od wersetu 1 do 18 to tylko ten fragment, który dotyczy tego uzdrowionego przy sadzawce Betesda. I teraz bym chciał, żebyście nie spoglądali w tekst, tylko żebyście po prostu posłuchali tekst. Proszę, Szymuś.
Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego:
czy chcesz wyzdrowieć?
Odpowiedział mu chory:
Panie! Nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną.
Wstań, weź swoje nosze i chodź.
Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego:
dziś jest szabat. Nie wolno ci dźwigać twoich noszy.
Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź.
Cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź?
Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego:
oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział:
ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam.
Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu.
Dziękuję. To jest ten fragment. Opis, może tak na pierwszy rzut oka się to nie rzuca w oczy, ale opis człowieka, który jest niewdzięczny i generalnie chyba najbardziej niepozytywny, tutaj wyłączając oczywiście postać Judasza, jest też, oczywiście jest mnóstwo postaci takich z przeciwników Jezusa, z faryzeuszy, z saduceuszy, z nauczonych w piśmie, z kapłanów, ale z takich osób, które bezpośrednio coś od Jezusa otrzymały, to jeden z takich bardziej niepozytywnych przykładów. Wiem, że może was to dziwić, ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tutaj kilku faktom dotyczącym tego człowieka. Jezus idzie do miejsca, a jest przy, w Jerozolimie, przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków, i w niej leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. I tam, kiedy ta woda się poruszała, tu jest fragment taki, który tłumaczy, że anioł poruszał tą wodą, to można było, jak się zanurzyło w tej wodzie, można było wyzdrowić. Takie miejsce cudów, można powiedzieć. I tam przychodzi Jezus. Udał się Jezus do Jerozolimy, czytamy w pierwszym wersecie, i idzie tam do tej sadzawki Betesda. I tam jest człowiek, który choruje. Zapamiętaliście, jak długo choruje? 38 lat. To już jest coś. To już jest konkretna choroba. W jakim jest stanie? Chodzi tam, czeka, aż się coś wydarzy, siedzi czy leży? Leży, tak. Tak jest. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, werset 6, czyli to jest człowiek, który leży, jego stan jest ciężki, można powiedzieć, prawda? I że od dłuższego czasu już choruje, Jezus to zobaczył i się go pyta, czy chce być zdrowy. Słuchajcie, jaki był pogląd Żydów na chorobę? Czy choroba to było tak, jak tutaj też rzecz, przez którą Bóg doświadcza, rozwija, kształtuje, szlifuje lud Boży? Czy to jest coś, czym się Bóg posługuje, żeby uzyskać w nas pewne zmiany? Czy w Starym Przymierzu było inaczej? W Starym Przymierzu było inaczej. Piąta Księga Mojżeszowa, to wam przeczytam fragment, 28 rozdział, werset 58 i 59. Jezus, kiedy Bóg mówi Żydom, on im zapowiada, jak się będzie, to są, pamiętacie, 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, są błogosławieństwa. Dał im prawo i w 28 rozdziale są błogosławieństwa i później też rzeczy, które są wymienione, które będą na skutek nieposłuszeństwa. I teraz 58 i 59 wiersz to jest fragment, który mówi, co się będzie działo, jak naród, który się zobowiązał do przestrzegania tego przymierza, nie będzie go wypełniał. Jeśli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego prawa zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana Boga Twego, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi Ciebie i Twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi. Widzicie? Jest to kara, zapowiadana kara, jeżeli oni nie będą przestrzegać prawa, i między innymi miały być to choroby, i to choroby długotrwałe. Mamy tutaj do czynienia z chorobą długotrwałą. A zatem można się spodziewać, że ten człowiek, życie tego człowieka nie było wzorowe, że to nie był dobry, szlachetny człowiek, prawie postępujący i przestrzegający według prawa Bożego, ale że był to człowiek ponieważ chorował, to można domyślać się, że był to człowiek, który był człowiekiem grzesznym po prostu, który prowadził grzeszne życie. Bo ta jego choroba na to wskazuje. Jeszcze jedno wyrażenie tutaj, które mówi Pan Jezus, wskazuje na to, że był to człowiek pogrążony w grzechach. 14 rozdział Ewangelii Jana, 5 rozdziału, czyli tego, który analizujemy. Kiedy Jezus go spotyka później w świątyni, co mówi do niego? Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Pamiętacie to wyrażenie, już nigdy nie grzesz? Czy wam się jeszcze kojarzy to wyrażenie z jakąś inną historią? Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, dokładnie. Wtedy, kiedy Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, oni wszyscy odchodzą. Jezus pisze palcem po piasku, kiedy się podnosi, patrzy, nikogo nie ma, tylko jest on i ta kobieta. Nikt cię nie potępił, kobieto? Nikt. Idź i już więcej nie grzesz. Czyli kobieta, która prowadziła grzeszne życie, została napomniana przez Pana Jezusa. I tutaj tak samo, czyli jest to jakby dowód bezpośredni na to, że był to człowiek, którego życie było pełne grzechów. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, choruje 38 lat. Leży przy sadzawce. Ile tam mogło być przy tej sadzawce? 5 tysięcy ludzi? 10 tysięcy ludzi? 100 tysięcy ludzi? Nie, na pewno było kilkadziesiąt osób, może ponad 100. Trudno powiedzieć, bo nie wiem, jak tam te krużganki wyglądały, ale myślę, że mogła to być liczba od kilkudziesięciu do ponad 100 osób. Jeżeli 38 lat choruje i leży tam dzień w dzień i nie ma nikogo, kto go tam wrzuci, a on jak się stara jakoś tam dostać do tej sadzawki, to zawsze ktoś go ubiega, to o czym to świadczy, słuchajcie? Że jest to człowiek ogólnie lubiany, taki, któremu się chętnie pomoże? Nie. To był człowiek jakiś przykry w obejściu, człowiek, który nie za bardzo budził sympatię, ani też nie budził chęci pomocy. To są takie braterstwo rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale przypomnijcie sobie, ja wam przeczytam fragment z Ewangelii Marka z 2 rozdziału, kiedy jest opisana historia, kiedy Jezus przychodzi do Kafarnaum. Ewangelia Marka, 2 rozdział. Znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum. Usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu tak, iż i przed drzwiami już pomieścić się nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go 4. Słuchajcie, paralityk, taki człowiek, który już kompletnie nawet nie jest w stanie tam jakiegośkolwiek ruchu, czy się gdzieś przemieścić, czy gdzieś się przesunąć, jest kompletnie sparaliżowany. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk, a Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. I uzdrowił tego paralityka. Temu paralitykowi pomogły 4 osoby i to pomagały z determinacją. Najpierw go na te nosze załadowali, nieśli go. Nie przypuszczam, żeby Jezus był dom dalej, że to tylko trzeba było wyjść z domu i przynieść go do Pana Jezusa, tylko gdzieś go skądś tam przynieśli z jakiejś odległości. A jak widzieli, że się nie dostaną, to byli tak zdeterminowani, że dach rozebrali. Oczywiście to nie były takie dachy odlewane z betonu, tak jak u nas, tylko to były jakieś żerdzie, na tym było coś tam położone, żeby w razie deszczu, który tam rzadko był w sumie, to żeby tam nie zamokło. I zdjęli tam te przykrycia, które były na tym dachu i spuścili przed Pana Jezusa tego człowieka. Jak myślicie, ten paralityk to był ktoś, co dawał się kochać, czy taki był podobny do tego przy tej sadzawce, któremu nikt nie chciał pomóc? No to jest zupełnie inna historia, prawda? Mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, któremu ludzie starają się pomóc, nawet jeżeli to wymaga naprawdę wielkich wyrzeczeń. I mamy jeszcze fragment z 2 Księgi Królewskiej, 5 rozdziału, 1-3 wiersze. Historia o Namanie. A Naman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana, wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć był tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieżcą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Namana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Słuchajcie, mała niewolnica, porwana od swoich rodziców, usługuje żonie Namana. I jak jej tam było w tym domu? Dobrze czy źle? Dobrze jej było, ona już się przyzwyczaiła, być może była tak mała, że już nie pamiętała swojego domu rodzinnego, ale pomogła tym, którzy tak naprawdę ją porwali i u których musiała być służącą. Musiało jej tam być bardzo dobrze, musiała lubić tych ludzi, w związku z tym pomyślała, że gdyby jej pan poszedł tam do proroka, to do Samarii, to zostałby uzdrowiony. Czyli zobaczcie, jeżeli ludzie zachowują się dobrze, są sympatyczni, dają się lubić i są tacy pozytywni, to ludzie chętnie pomagają. Tacy z ludźmi pozytywnymi chce się mieć kontakt, z ludźmi negatywnymi, którzy ciągle są skrzywieni, którym ciągle się coś nie podoba, którzy ciągle krytykują i ciągle widzą we wszystkim tylko braki i zło, człowiek niechętnie przebywa. I tutaj nawet dziewczynka, która tak naprawdę nie miała żadnego powodu, żeby mówić o tym, co trzeba by było zrobić, żeby ten pan, jej pan Naaman został uzdrowiony, też wyszła z taką inicjatywą, która oczywiście się udała. Nie? Pamiętamy tą historię. Dlaczego temu człowiekowi nikt nie pomógł? Właśnie wydaje mi się, że z powodu jego przykrego charakteru. Czy to był człowiek taki, który nie budził sympatii, jeżeli z nim ludzie rozmawiali, to nie mieli dobrego wrażenia i nie mieli pragnienia pomocy. Ludzie bardzo często działają jak lustra. Jeżeli ktoś jest pozytywny, to oni też starają się być pozytywni. Jak ktoś jest negatywny, to i ludzie zachowują się negatywnie. Zobaczcie, jak będzie kiedyś jakiś spór, zobaczycie, jak ludzie, jak spotykają się z jakimś atakiem, jak sami odpowiadają atakiem, albo jak się spotykają z jakąś nieprzyjemnością, sami też od razu są nieprzyjemni. A kiedy się spotykają z dobrym podejściem, to też starają się nawet trochę na wyrost też się dobrze zachowywać. Tacy po prostu jesteśmy. A zatem te dwie historie pokazują, że tak naprawdę był to człowiek, któremu nikt nie chciał pomóc. I do niego specjalnie przyszedł Pan Jezus. Słuchajcie, wybrał tą osobę, bo Bóg Jezus wiedział, co jest w człowieku. Nie musiał się niczego od nikogo dowiadywać, co jest w człowieku, ale On chciał nam tutaj przekazać pewną lekcję. Chciał, żebyśmy się przyjrzeli tej historii. Ta historia jest naprawdę ciekawa, bo Pan Jezus uzdrawia tego człowieka. Pyta go, czy chce być uzdrowiony, a on mówi, no nie ma nikogo takiego, kto by mnie tutaj wprowadził do tej sadzawki. Nikogo nie ma, słuchajcie. Nie ma żadnej rodziny. Nikt z rodziny nie chce mu pomóc. Nikt z przyjaciół, to znaczy, że nie ma przyjaciół. Nikt z sąsiadów, no bo gdzieś przecież musi spać, gdzieś pewnie rano tam się przywlek jakoś, a potem znowu tam, bo jakoś tam się jednak przesuwał, że kiedy próbuje, czyli to nie był człowiek całkowicie sparaliżowany, tylko miał problemy z przemieszczaniem się, no to gdzieś musiał mieć swój dom, w którym mieszkał. Nikt sąsiadów, nie miał żony, dzieci, żadnych krewnych, nikt nie chciał mu pomóc. Taki człowiek. To też pokazuje, jak bycie złym człowiekiem powoduje, że się tak naprawdę w końcu stajemy samotni, nie? Że się robi wokół nas pustka, że nie ma ludzi, którzy by chcieli z nami mieć kontakt. Jestem sam, nie ma nikogo, kto by mnie wprowadził do sadzawki. I co robi Pan Jezus? Wstań, łoże swoje i chodź. Wstań. On był tak słaby, że leżał. Jezus mówi, wstań, bierz te łoże swoje i chodź. I nastąpiło uzdrowienie. Po 38 latach. Cud, który powinien go poruszyć, który powinien spowodować, że spojrzy na Jezusa i powie, Panie Jezu, Ty po prostu no, jesteś kimś niesamowitym, ale to jest negatywny człowiek pogrążony w swoich grzechach. No więc wziął to łoże i poszedł. Nie ma tu opisane o żadnej wdzięczności. Zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. No, jak mu Jezus kazał wziąć łoże, to wziął i chodził. A był szabat w tym czasie. Jezus uzdrawiał w szabat, żeby pokazać, bardzo często Jezus uzdrawiał w szabat, po pierwsze, żeby im pokazać, że ich pojęcie o szabacie jest całkowicie błędne, żydowskie, że to nie chodziło o to, żeby nic nie robić, tylko żeby nie pracować. Tak jak ludzie w tygodniu pracują, to w ten szabat, w tą sobotę, w ten jeden jedyny dzień, który jest święty, czyli jest inny niż pozostałe i błogosławiony, to nie mówię o prawie Starego Przymierza, ale o tym, jak Bóg po stworzeniu świata powiedział, że ten dzień uświęcił i go pobłogosławił, jest pobłogosławiony, daje człowiekowi taką regenerację organizmu, że znowu sił starcza na cały tydzień. I był szabat i Jezus chciał pokazać przez to, że to ich prawo jest do niczego, bo to nie służyło temu, żeby ludzie odpoczywali, tylko po prostu były ponakładane jakieś zakazy, ale chciał jeszcze pokazać coś więcej. Chciał pokazać, że nadejdzie kiedyś wielki szabat, wielkie odpocznienie, że my będziemy mogli wejść do odpocznienia, to co, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, że jeszcze wejście do tego odpocznienia jest otwarte. My wchodzimy do odpocznienia, którzy uwierzyliśmy. O ten wielki szabat Jezus chciał tutaj na to chciał zwrócić uwagę, że On właśnie w szabat daje uwolnienie, daje uwolnienie od chorób, daje odpocznienie, odpoczynek. A właśnie tego dnia był szabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. I patrzą Żydzi, oni wszyscy byli tak wyćwiczeni przez faryzeuszy, że tam nikt się nie ruszył palcem w bucie, żeby nie złamać szabatu. Oczywiście tego wymyślonego przez nauczonych w piśmie, przez kapłanów, przez faryzeuszów. Już wam kiedyś mówiłem o tym, że ustalali, jaki ciężar człowiek może nieść, żeby to nie było dźwiganie, bo pracą tragarza jest noszenie, w związku z tym, jak ty coś przeniesiesz, że jak ja bym przeniósł tą Biblię w inne miejsce, no to wykonałem pracę, no bo noszę coś, a pracą tragarza jest noszenie, więc wykonuję pracę, czyli łamię szabat. Tak samo jak uczniowie wykruszali ziarna, no to co oni robili? No robili tę pracę mucenia, muckarza, nie? Czyli to była praca, łamali szabat przez to, że wykruszyli kilka posłów. Do tego stopnia to było i wymyślili sobie, że jak się dźwiga jakiś ciężar, to nie może być cięższy chyba od 3 czy od 5 fig, które się trzyma w ręce, to chyba 5 fig jeszcze można przenieść, no ale 6 to nie, bo to już jest dźwiganie, no bo ktoś, kto ma stragan, to nosi przecież owoce na stragan, więcej ich nie wolno nosić. I jak go zobaczyli z tym łożem, no to powiedzieli sobie, no łamie szabat, no co ten człowiek robi, nie? I mówili Żydzi do uzdrowionego, dziś szabat, nie wolno ci nosić łoża. A on odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, co to za człowiek ci powiedział, weź je i chodź. Kto ci kazał nosić? Kto tu jest taki bystry, że łamie szabat? Kto tak się odważa? Kto ma taką jakąś obojętność czy wręcz wrogość do prawa, które nas tu wszystkich obowiązuje? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. A Jezus się odsunął i w ogóle ten człowiek nie wiedział, kto to był. Został uzdrowiony, ale już jak się rozejrzał, żeby powiedzieć o ten, to już go nie było, Jezusa już nie było. No to mówi, to nie wiem, kto mnie uzdrowił. Później spotkał go Jezus w świątyni. Słuchajcie, raz idzie do sadzawki Betesda, żeby go spotkać, a drugi raz idzie do świątyni, żeby go spotkać. Drugi raz staje Jezus na jego drodze. I rzekł do niego, to wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, to już mówiliśmy o tym. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Słuchajcie, po 38 latach choroby został uzdrowiony i już wzrasta jakaś niechęć do Jezusa, że mu kazał nieść łoże i że przez to ma problemy, że jest rozpatrywany jako człowiek, który nie przestrzega szabatu. Więc jak tylko Jezus go odnalazł i mu powiedział, nie grzesz już, inaczej mówiąc, zmień się człowieku wreszcie. No, zmień to swoje życie, bo ci się coś gorszego przytrafi jeszcze. Co się jeszcze gorszego może przytrafić? No taka choroba, że już w ogóle nie wstanie albo umrze. Uważaj na siebie, bo jesteś na takiej śliskiej drodze. To twoje życie jest zagrożone. Twoje zdrowie, twoje życie jest bardzo zagrożone. Ale on ma tylko w głowie to, że go posądzili, że łamie szabat. Więc co robi? Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom. No jakim Żydom? No nie komuś, kto tam sprzedawał gdzieś tam jakieś precelki, tylko do kapłanów poszedł, do faryzeuszy, do nauczonych w piśmie i mówi, a to Jezus, bo mi o nim powiedzieli, że to jest Jezus. On ma na imię Jezus i to Jezus kazał mi to łoże nosić. Ja jestem w porządku, bo on mi kazał. Słuchajcie, co za człowiek, nie? Cały problem dla niego było to, że został oskarżony o to, że nosił łoże w szabat, nie? Zamiast powiedzieć, słuchajcie, zostałem uzdrowiony. Tyle lat leżałem tam przy tych krużgankach, nie? Widać jakąś wdzięczność? Nie. Jeszcze poszedł, jeszcze doniósł na Pana Jezusa. Jak tego słuchałem, braterstwo, bo też sobie w samochodzie słucham Biblii audio, to mówię, aż jestem zły na niego, że po prostu, że to jest tego typu człowiek, taki sygnalista, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie? Co wiedział, to poszedł. I jaki był tego skutek? Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. A Jezus odpowiedział im, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. To, co mówiłem do dzieci. Bóg wszystko stworzył przez Pana Jezusa. Ojciec działa i ja działam. My razem działamy cały czas. Przecież nawet kiedy posyłał Bóg proroków do tego narodu, kiedy posłał Syna, kiedy przemówił do nich przez Syna, to przecież to wszystko wymagało przygotowania, to wszystko wymagało działania. Dlatego Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, to jest takie bardzo ważne, że kogoś uzdrowił, tak? a jaką pracę Jezus wykonał, że powiedział mu wstań i idź i weź łoże, iść, to była cała praca, którą Jezus wykonał. Czyli mówić wolno w szabat? Można było mówić. Nie było zakazu, że wasz odpoczynek ma się też rozciągać na to, że wam nie wolno ani jednego słowa powiedzieć. Jezus w jakiś sposób go uzdrowił? Wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Tylko Jezus powiedział sobie, ale to i tak było, bo to było uzdrowienie. A pracą lekarza jest uzdrawianie, więc jeżeli Jezus uzdrawia, to wykonuje pracę, czyli łamie szabat. No to jest tego typu myślenie. Też także Boga nazywał własnym ojcem, bo powiedział, mój ojciec odtąd, mój ojciec aż dotąd działa, ja działam. Ojej, Boga nazwał swoim ojcem i siebie czynił równym Bogu, że ja działam, ojciec działa, no to tak jakby byli na równej płaszczyźnie i tym bardziej starali się go zabić. Słuchajcie, postać, która ma coś nam powiedzieć. Jezus specjalnie poszedł do sadzawki, specjalnie spotkał go w świątyni po to, żeby ta cała historia pokazała, jakim był człowiekiem. I myślę, że to jest też takie trochę napomnienie, może taka trochę refleksja dla nas, żebyśmy my też nie żyli tylko w obrębie swojego ja, swoich problemów, że będziemy mieli jakiś problem, tak jak ten człowiek, a niosłem łoże, złamałem szabat, no a to przez niego, że przez Jezusa będziemy mieli jakieś problemy, że może nas będą tak trochę na nas patrzeć krzywo, albo będą mieli nas daleko zakręconych, nie? Albo że, nie wiem, stracimy jakieś dobre zdanie u kogoś, że ktoś powie, a to są ci wierzący, to oni są tacy nawiedzeni. I my wtedy będziemy mówić sobie, o nie, to tylko tak przeczytałem w piśmie, dlatego tak powiedziałem, ale tak naprawdę to jestem swój chłop i tak jak on, jak ten uzdrowiony, nie? Nie, to on mi kazał, nie? Słuchajcie, jestem lojalny, idę. Ja już jak się dowiedziałem, że to jest on, to od razu wam tutaj przyszedłem donieść, nie? Żebyście... Ja jestem w porządku, nie? Wszystko się toczy wokół niego. To jest egoista. To widać z tego opisu, że to jest człowiek egoistycznie nastawiony. Tam nie ma żadnej wdzięczności, że Jezus go uzdrowił, że się wydarzyło coś nieprawdopodobnego w jego życiu, tylko się wszystko kręci wokół niego. Nie? Żebyśmy my nie byli też takimi osobami, że całe wszystkie święte sprawy kręcą się wokół nas, żebyśmy czasami nie zostali tutaj z tego swojego, z tej strefy komfortu wyrzuceni przez to, że wyznamy wiarę w Jezusa, albo okażemy mu wdzięczność, albo będziemy starali się coś dla niego zrobić, bo to nas może coś kosztować. Nie? I to jest taka postawa. Będę korzystał, ale nie może mnie to nic kosztować. Nie może to kosztować mojego dobrego zdania, nie może to powodować, że inni będą myśleli, że jestem, nie wiem, sekciarzem, że jesteśmy jacyś tam dziwni, niebezpieczni, czy w ogóle jacyś nawiedzeni. Takie opinie przecież o nas chodzą. Ten człowiek powinien upaść Jezusowi do nóg i iść za nim, powiedzieć, Panie, chcę zostać Twoim uczniem. A tam nic takiego nie było. Tam była tylko próba wybielania się. Jezus specjalnie mu to łoże kazał nosić, bo wiedział, jaka będzie reakcja i to miał być taki, wiecie, wskaźnik, jak on się zachowa. Czy przeważy ta wdzięczność, której tak naprawdę nie widać, czy przeważy właśnie ten egoizm, żeby siebie wybielić i żeby nawet kosztem doniesienia na Jezusa i tego, że potem jest napisane, że tym usilnie starali się go zabić. Nawet wystawić Jezusa na niebezpieczeństwo zabicia, bo tam nienawiść rosła do Pana Jezusa. Znowu coś zrobił w szabat. No temu łóżko kazał, no ten nosze kazał nosić. No trzeba go zabić, bo po prostu już nawet nie było istotne to, że on uzdrowił tak ciężko chorego człowieka, który 38 lat chorował. Ale złamał szabat, trzeba go zabić, bo on tutaj łamie szabat i daje zły przykład. Niesamowicie przykra historia, ale też taka, myślę, o którą Jezusowi chodziło, żebyśmy się gdzieś tam do niej przymierzyli, żebyśmy czasami tacy nie byli. Nie? Bo mamy takie tendencje, żeby się gdzieś tam zamykać w tym swojej bańce. I teraz chciałbym przejść do drugiego fragmentu, do 9 rozdziału. I tutaj sama historia, poproszę was, żebyście nie szukali. To będzie kochani, cały 9 rozdział posłuchamy. To jest ponad 6 minut. I poproszę cię, Szymonku, żebyś to otworzył.
Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie.
Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice?
Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.
To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego:
idź, obmyj się w sadzawce Siloam.
Co się tłumaczy: posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili:
czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?
Jedni twierdzili:
tak, to jest ten.
A inni przeczyli:
nie, jest tylko do tamtego podobny.
On zaś mówił:
to ja jestem.
Mówili więc do niego:
jakżeż oczy ci się otwarły?
No. Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem.
Gdzież on jest?
Nie wiem.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich:
położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę.
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli:
człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu.
Inni powiedzieli:
ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?
I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego:
a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?
To prorok.
Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc:
czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli:
wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi.
Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy.
Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie.
Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice:
ma swoje lata, jego samego zapytajcie.
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego:
oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem.
Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę.
Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?
Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami?
Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli:
to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi.
Na to odpowiedział im ów człowiek:
w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.
Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?
I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego:
czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?
A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?
Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie.
Wierzę, Panie.
I oddał mu pokłon, a Jezus rzekł:
Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi.
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego:
Czyż i my jesteśmy niewidomi?
Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal.
Kochani, piękna historia. Mnie ta historia nadzwyczaj porusza i też chciałem zwrócić waszą uwagę tutaj na kilka rzeczy. Uważam, że ten człowiek zachowuje się po prostu wspaniale. On jak lew walczy o dobre imię Pana Jezusa. Jest tutaj kilka takich sytuacji, które są po prostu doskonałe. Zwrócę waszą uwagę, chociaż na pewno też je wyłapaliście. W ogóle pierwsze pytanie uczniów, kiedy idą i widzą człowieka niewidomego od urodzenia, pytają się Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy. Słuchajcie, co to jest za pytanie? Kiedy mógł zgrzeszyć, żeby się urodzić niewidomym? Bo jeżeli by było pytanie, a co takiego jego rodzice zrobili, że się urodził niewidomy, to by było to oczywiste, ale on? Bo Żydzi wierzyli w to, że Bóg w swoim przewidywaniu przyszłości jest w stanie przewidzieć, że człowiek będzie grzesznikiem i tą karę wymierzyć wcześniej. Że jeżeli ktoś się urodził ślepy, to znaczy, że i tak Bóg przewidział, że to będzie człowiek zły, nieprzestrzegający prawa Bożego i już ta kara na niego spadła wcześniej. Że już się urodził się już w tym grzechu, który dopiero popełni, ale Bóg na skutek przewidywania już o nim wie. A Jezus mówi tak. Ani on nigdy nic takiego nie uczynił, ani nie uczyni, co by zasługiwało na to, żeby się ślepo urodzić, ani jego rodzice, ale żeby się na nim objawiły dzieła Boże. Jest to bardzo trudny fragment, bo Jezus tutaj stwierdza, że to dziecko urodziło się niewidome i przez całe swoje dorosłe życie był ten człowiek niewidomy, to było działanie Boga na tą chwilę. Na ten moment, kiedy przychodzi Jezus i go uzdrawia. Czy jesteście w stanie przyjąć taką myśl, że coś się może dziać w waszym życiu, może to być jakaś ciężka sytuacja, która trwa latami, tylko po to, żeby w pewnym momencie mogła się wola Boża objawić, żeby Bóg mógł być uwielbiony? Jest to uważam, coś nieprawdopodobnego. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Żeby mógł być przykładem, potrzebowałem człowieka niewidomego od urodzenia, żeby na nim pokazać uzdrowienie, żeby się na nim objawiły dzieła Boże. A po co Jezus miał uzdrowić niewidomego od urodzenia? To był jeden ze znaków mesjańskich. Wiecie? Kiedy miał przyjść Mesjasz, to Bóg już tak pokierował zdrowiem i życiem tego człowieka, że on się urodził niewidomy. Bo miał być moment, kiedy Jezus weźmie człowieka niewidomego od urodzenia i go uzdrowi. To był jeden ze znaków mesjańskich. Jednym ze znaków mesjańskich było na przykład wypędzenie z złego ducha, z opętanego, który jest niemy i głuchy. Ponieważ procedura wypędzania demonów przez uczniów nauczonych w piśmie, faryzeuszów i kapłanów była taka, że oni pytali w imieniu Boga Jahwe, pytali o imię demona. Ten opętany wymawiał to imię. Ten demon wymawiał jakby swoje imię ustami opętanego i oni mu wtedy rozkazywali w imieniu Boga, żeby wyszedł. Nie? Coś podobnego, jak dzieje się w kościele katolickim. Są tam egzorcyści, z tego co wiem, chyba w kościołach protestanckich też. Ale w każdym razie musiało być wymienione imię, żeby można było po imieniu tego, w imieniu Boga Jahwe, tego demona wygonić. Mieli problem z ludźmi, którzy byli niemi, że mieli ducha niemego, że ten demon wchodząc w człowieka spowodował, że człowiek był niemy, że nic nie słyszał i był niemy, czyli nawet nie mógł napisać na tabliczce czy na czymś takim tego imienia, tego demona i nie mogli go wygonić. Nikt z Żydów w tamtych czasach nie potrafił przeprowadzić egzorcyzmu na kimś, kto był niemy. I powiedzieli sobie tak, no my nie możemy, nawet jeżeli się na Boga Jahwe powołują, ale jak przyjdzie Mesjasz, to on to zrobi. To był jeden ze znaków mesjańskich. Wskrzeszenie zmarłego człowieka, który już się rozkłada, to był też znak mesjański. I uzdrowienie niewidomego od urodzenia to był też znak mesjański. Oni byli przekonani, że te wielkie znaki i cuda będzie czynił tylko Mesjasz, że potem będzie można rozpoznać Mesjasza. Jezus się zresztą do tego odwołuje w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, czyli rozdział dalej, w wersetach 24 i 25. Wtedy Żydzi obstąpili Go i rzekli: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeśli Ty jesteś Chrystusem, czyli pomazańcem, czyli Mesjaszem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus, to jest 10 rozdział, 24-25. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Ja wam mówię, ja wam głoszę, to wy mi nie wierzycie. Ale te dzieła, które ja wykonuję, o mnie świadczą. Przecież ja wykonuję znaki mesjańskie, ja wykonuję dzieła, które wy sami jesteście przekonani o tym, że to tylko Mesjasz będzie wykonywał. Ale dla nich to nie był argument. Jak to sobie obeszli? Że tu są znaki takie, które miał Mesjasz wykonywać. No ale to nie może być Mesjasz, bo nie przestrzega szabatu, tego naszego wymyślonego szabatu. No więc w jaki sposób czyni takie wielkie znaki i cuda? Mocą Belzebuba, księcia demonów. To jest jego moc, najpotężniejszego demona. Korzysta z mocy najpotężniejszego demona, żeby wypędzać mniejsze demony. Mocą Belzebuba czyni te wszystkie znaki i cuda. I w ten sposób tłumaczyli sobie znaki, które czynił Pan Jezus. Natomiast Pan Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia i to był znak mesjański. I oni zdawali sobie sprawę z tego, że jak lud to widział, bo to się działo przecież, to nie było gdzieś w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, to obwołają Jezusa Mesjaszem. Będą już przekonani, tak jak w którymś momencie, oto świat już za nim poszedł. My już nic nie wskuramy, mówią. Pamiętacie, jak wjeżdża Jezus do Jerozolimy na tym osiołku, rozcięłają szaty, gałązki oliwne. No wszyscy już za nim poszli. No już ich wszystkich oszukał, już ich wszystkich kupił tymi swoimi cudami, znakami i już tutaj nie damy rady tego narodu uratować. Chyba, że go zabijemy, to lepiej, żeby jeden zginął, niż potem mają przyjść Rzymianie i wytracić cały nasz naród. I to jest po raz kolejny złe myślenie. Oni, jakbyście sobie prześledzili ich wypowiedzi w Ewangelii Jana, nauczonych w piśmie faryzeuszy, kapłanów, to co wypowiedź, to jest kulą w płot. To jest kompletnie nieprawda. Pamiętacie tę historię, jak on im mówi, że przecież Bóg nie wysłuchuje grzeszników, nie? Że tylko ten, kto jest bogobojny. Gdyby nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić, ten niewidomy im tłumaczy. Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały w grzechach urodził, chcesz nas uczyć? Jak się cały w grzechach urodził? No bo tak sobie, tak jak apostołowie na początku myśleli, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus mówi: ani on, ani rodzice, tylko tu ma się dokonać znak mesjański. I na to był przygotowany ten człowiek. A oni co dalej mówią? Cały się w grzechach urodził. No bo jak się urodził niewidomy, no to musiał się cały w grzechach urodzić. Każda jakaś opinia, każde wyrażenie, każde zdanie to jest po prostu całkowicie się rozmija z prawdą. Nie oni w jednym kierunku, dokładnie drugi. Trzeba jednego zabić, żeby cały naród ocalał. Jak zabili Jezusa, cały naród poszedł w rozsypkę. Przyjechał Tytus, spalił świątynię. Wszyscy, cały naród ucierpiał. Każda ich myśl, każda ich wypowiedź całkowicie. To jest tak, jak człowiek działa bez Ducha Bożego, bez Bożego błogosławieństwa. Co powie, jak coś skomentuje to źle, jak zrobi jakieś plany, to beznadziejne. Nic się nie udaje, bo człowiek jak nie ma wsparcia Bożego, to wszystko odwrotnie działa do myśli Bożych. I tutaj mamy z taką sytuacją do czynienia. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, ale aby się na nim objawiły dzieła Boże. I co pierwsze, co widać, to jest po prostu euforia u tego człowieka. Wiecie, że po prostu jak się widzi to, co Jezus zrobił z tym człowiekiem, to jest to całkowita przemiana. On już, tak naprawdę zaraz wam to pokażę, on już był uczniem Jezusa. On już się zdeklarował, że on jest uczniem Jezusa. On mówi: po co mnie znowu pytacie? Też chcecie zostać Jego uczniami? Czyli co? Też. No bo ja już jestem Jego uczniem. To może wy się mnie pytacie? Ale wiecie, to nie były takie pytania, bo oni nie wiedzieli. Nie, nie wiem, czy wiecie, jaka jest metoda przesłuchań ludzi normalnie współcześnie na policji. Że biorą człowieka, którego się o coś podejrzewa i się go pytają. jak to było? Masz dokładnie opisać, co się wydarzyło. No, no oczywiście ten, który kłamie, to mówi, no nie, to nie ja zrobiłem, tylko tam ktoś wziął ten nóż, uderzył coś tam, czy coś tam, nie? I potem jest za parę dni ten człowiek wzywany, już inny policjant go przysłuchuje, zadaje mu dokładnie te same pytania. Proszę dokładnie powiedzieć, co się wydarzyło. No i on opisuje. Oczywiście wszystko jest nagrywane, wszystko jest zapisywane. I potem za jakiś czas znowu jest wzywany, znowu jest pytany o to samo. Wiecie, dlaczego tak się kilkakrotnie zadaje pytania człowiekowi? Bo jeżeli kłamie, to może nie zapamiętać wszystkich szczegółów i będą różnice w szczegółach. Jak ktoś coś przeżył, to powie dokładnie, jak było i powie to za piątym i za dziesiątym razem. Jeżeli ktoś kłamie, to mogą wystąpić jakieś różnice. I oni tutaj przychodzą i pytają znowu po raz kolejny Pana Jezusa. Chcecie to zobaczyć? Wiersz 10. Mówili tedy do Niego. To było jeszcze wcześniej, kiedy sąsiedzi, ci, którzy Go widywali jako żebraka, mówili. Jak to się, jak więc otworzyły się oczy Twoje? A on tłumaczy, człowiek, którego zwał Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje, rzekł mi, idź do sadzawki sole, obmyj się, poszedłem więc, obmywszy, przejrzałem. Jaką pracę wykonał Jezus? W jaki sposób Jezus szabat złamał? Znowu po raz kolejny, zobaczcie, nie? To, że splunął na ziemię i tą ślinę roztarł z piaskiem i posmarował oczy. I to było łamanie szabatu. Intencją szabatu było, żeby nie pracować przez jeden dzień w tygodniu, żeby sześć dni pracować, a jeden odpoczywać. A oni zarzucali Jezusowi, że to zrobienie błota to była praca i że złamał szabat. No bo lekarz też jakąś czynność wykonuje, może jakąś maść uciera i daje choremu, no to jest też praca, to jest praca lekarza, więc to jest złamanie szabatu. Przyprowadzili go do faryzeuszów. Ci, którzy o to go pytali, przyprowadzają go do faryzeuszów. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. On rzekł, nałożył błota na oczy moje, obmyłem się i widzę. A potem, słuchajcie, werset 26. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Widzicie, znowu to samo pytanie mu zadają ci sami ludzie, faryzeusze. Wcześniej tam tłum, który był, tam ci sąsiedzi, ci, którzy go widywali jako żebraka. Potem faryzeusze i tu faryzeusze znowu to samo pytanie zadają. A on w ogóle jest nieświadomy tego, że oni tutaj chcą mieć drugie zeznanie, żeby je porównać i powiedzieć, zobacz, jak on kłamie. Tu powiedział, że tam, nie wiem, splunął dwa razy, a tu raz, albo że tam tym palcem uczynił błoto, a nie tym palcem, albo że mi powiedział, uzdrawiam cię, idź do sadzawki solo, a tutaj powiedział, że idź do sadzawki solo i się obmył. O, tu powiedział, że uzdrawiam cię, a tu z tego oczywiście to tutaj wymyślam, ale chodziło o to, żeby uchwycić jakieś różnice między tymi dwoma opowiadaniami, żeby wykazać, że on tutaj konfabuluje, że nie opisuje tego wydarzenia w taki sposób. Takie metody stosuje policja do dzisiaj. Tam oczywiście to wszystko się tylko zmieniły ubrania i domy, ale mentalność została ta sama. A on co im odpowiada? Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Jak mnie tak drugi raz pytacie, to chyba żeście w ogóle nie słuchali. I ich po prostu drwi sobie z nich. Nie? Oni tu przeprowadzają śledztwo, mają już tu w tyle głowy, że go zaraz przyłapią na jakichś różnicach, a on mówi, co? Już wam mówiłem, nie słuchaliście? Nie słuchaliście. Słuchajcie, no to oni są, wiecie, oni mają ego, a tu zwykły człowiek, tak jak go potem podsumowali, cały się w grzechach urodził, leżał i żebrał, taki śmieć po prostu ludzki i im będzie mówił, że oni nie słuchali i się jeszcze tutaj takim drwiącym tonem, już wam mówiłem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Co jeszcze byście chcieli usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wyraźne po prostu takie zagranie im na ego i jednocześnie też taka bezkompromisowość. I on się już w ogóle, oni słuchajcie, przychodzą i mówią tak na początku. Przyprowadzili do faryzeuszów. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Wtedy rzekli do ślepego, co sądzisz o nim, że ci otworzył oczy? On powiedział, to prorok. Oni już przychodzą i już mu narzucają swoim, jak go przyprowadzają, to oni już mu swoim autorytetem narzucają. Już od razu na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Oni już mu tu mówią, co on, jak on ma myśleć. Narzucają mu swój sposób patrzenia na Jezusa. Swoim autorytetem. Przychodzi przed jakąś tam radę, jak na tych filmach nieraz o Jezusie widać, w tych szatach, takich dostojnie ubranych, to byli majętni ludzie, oni mieli stanowiska, więc to byli tacy dygnitarze, tak jakbyście dzisiaj podeszli do jakiegoś polityka czy posła, on by tam spojrzał, kto tu przyszedł do mnie i tam... Wiecie, jak się wypowiadają o takich zwykłych ludziach politycy, mieliśmy próbki tego w telewizji. Człowiek ten nie jest z Boga. Ale dochodzi między nimi też do rozłamu. I to jest też ciekawe, że nawet oni między sobą mówią, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. I nastąpił rozłam wśród nich. To jest też bardzo ciekawe, bratostwo, że nastąpił wśród nich rozłam. Oni nie byli pewni tego. Zobaczyli coś nieprawdopodobnego i nie byli pewni teraz, jak do tego należy podejść. I rzekli do ślepego, co sądzisz o nim? I ślepy najpierw, ten niewidomy, który został uzdrowiony, najpierw mówi, że to jest prorok. Mówi, to jest prorok, to jest człowiek od Boga. Nie? W wersecie 33 to powtarza. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Drugi raz im to mówi już. Najpierw mówi prorok, to jest od Boga, ktoś, kto przyszedł od Boga. Bo Bóg grzeszników nie wysłuchuje, 31 wiersz, ale tego, kto jest bogobojny, pełni jego wolę. Odkąd światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonemu. I oni go wtedy wyzywają, że jest cały się w grzechach urodził. Zupełnie nieprawda. A potem spotyka go Jezus. I to jest, widzicie, bardzo podobne są te historie. Tu występuje sadzawka Betesda, tu sadzawka Syloe, tu Jezus idzie do tego przy tej Betesdzie, tutaj przychodzi do człowieka i każe mu się iść obmyć, iść do sadzawki Syloe i potem go znowu znajduje. Nie? Tak jak tam znalazł, tak i tutaj. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, właśnie, co to znaczy, że go wyrzucili? Wyłączyli go, ekskomunikę mu zrobili. Tak jak kiedyś w kościele rzymskokatolickim było, że jeżeli ktoś nie przestrzega, nie wyznaje jakichś dogmatów i doktryn, to wtedy został wyłączany z kościoła. Bardzo często miały to jakieś potem konsekwencje, że był więziony albo nawet zabijany, w zależności od czasu, w którym się to działo. Tak zwana święta inkwizycja do spraw czystości wiary, ona pilnowała ta instytucja, żeby ludzie nie mieli różnych poglądów. W każdym razie ekskomunika była zawsze czymś, co pociągała za sobą konsekwencje. To jest mniej więcej tak, jak w organizacji świadków. Jest tak, że jak kogoś się wyłączy, to potem w ogóle rodzina już nie ma kontaktu z tym człowiekiem. Wszyscy znajomi się odsuwają, nikt się nie przywita, nikt nie poda ręki, nikt nie powie dzień dobry, bo jest całkowita taka, wiecie, bariera. I tutaj tak samo, ten człowiek już nie był traktowany jako członek narodu wybranego, jako ten, który będzie otrzymywał Boże obietnice, którym, że już nie jest w narodzie, z którym Bóg zawarł przymierze. Takie wyrzucenie z przymierza, z narodu wybranego i z kontaktów takich bliskich, personalnych. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego, czy wierzysz w Mesjasza, on odpowiadając, któż to Panie jest, bym mógł w Niego uwierzyć? Mówi, ten niewidomy mówi, jakby parafrazując, ja wiem, że na mnie się dokonał cud mesjański, ale nie wiem, kto to zrobił. Więc jeżeli mi powiesz, kto to zrobił, to ja w Niego uwierzę, bo ja wiem, że to jest Mesjasz, bo tylko Mesjasz mógł coś takiego uczynić. A Jezus rzekł do niego, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Pamiętacie ostatnie, jak żeśmy studiowali rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką przy mieście Sychar? Samarytance objawił, że jest Mesjaszem. Nie? Ona mówi, o jak przyjdzie Mesjasz, to wszystko nam wyjaśni, bo się zaczęła gubić tutaj, gdzie tą cześć należy Bogu oddawać, czy tutaj na tej górze, czy w Jerozolimie. A Jezus mówi, wierz mi kobieto, że przyjdzie czas, kiedy ani tutaj, ani na Jerozolimie, tylko Bóg jest duchem i trzeba go czcić w duchu i w prawdzie. Ona się zgubiła, mówi, jak przyjdzie Mesjasz, to wszystko wyjaśni. A on mówi, ja jestem tym, który miał przyjść. To ja nim jestem. Nie? Słuchajcie, objawił się Samarytance. Samarytanka. Nie tylko, że Samarytanie byli w pogardzie, to jeszcze kobiety były w pogardzie. To nie dlatego, że Biblia preferowała, żeby kobietami gardzić, tylko oni tak sobie to wygodnie ustawili, że kobieta to była taka prawie, że służąca. Nie? Jak się nie podobało, list rozwodowy wyrzucić, bo tam coś było nie tak znalezione, już mógł wziąć inną kobietę. Kobiety były źle traktowane w judaizmie, w tym takim judaizmie już nie według prawa Bożego, tylko według tego prawa nauczonych w piśmie. I Jezus takiej osobie objawił to, że jest Mesjaszem. Samarytance i kobiecie w dodatku, nie? A tutaj niewidomemu od urodzenia, człowiekowi, który żebrakowi można powiedzieć, tak? Który w społeczeństwie był na tym najniższym szczeblu, nie? Jezus mówi, ja jestem Mesjaszem. Ci potem przychodzą i się pytają, to powiedz nam w końcu, jesteś Mesjaszem, czy nie jesteś Mesjaszem? No to Jezus mówi, no mówię wam, to nie wierzycie. Dzieła moje świadczą o mnie. Jezus cały czas do tych dzieł się odwołuje. A jak były dzieła, to co mówili? No mocą Belzebuba czyni. No to jak im można było wytłumaczyć, że jest Mesjaszem? A ten człowiek mówi, wierzę Panie i złożył mu pokłon. Pokłonił się przed Panem Jezusem, bo wiedział, że to jest Mesjasz. Od razu został grzeszem. W ogóle się nie zmartwił tym, że go tam wyłączyli, bo on już był w innym świecie, słuchajcie. To jego uzdrowienie Pana Jezusa go całkowicie przemieniło. To był człowiek, który jak doświadczył tego i uświadomił sobie, że to jest znak mesjański, że to jest dzieło Mesjasza, to całkowicie poszedł z nami. Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się... Ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, czyli ta cała elita, ta śmietanka kleru żydowskiego, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? I co za pytanie, nie? Przyszedł Mesjasz, w ogóle nie widzą tego, naucza ich, mówi wszystko, co jest zgodnie ze Starym Testamentem. Nie złamał żadnego Bożego prawa, nie? Bo był, nigdy nie uchybił żadnym prawem, bo Jezus po prostu jakby zgrzeszył, to by został potępiony, nie mógł być Zbawicielem. Nie? Nigdy żadnego prawa nie złamał. Przekazywał słowa od Ojca. Nie wierzyli mu. Czynił dzieła w mocy Ojca. Nie? Znaki mesjańskie. Nie uwierzyli mu. Potem przychodzi i mówią, a to my ślepi jesteśmy? To do nas to mówisz takie coś? To my ślepi jesteśmy? To jest znowu ta buta, to widać. Nie? Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przez to pozostacie w grzechu. Ten ton taki, czy my ślepi jesteśmy, to było pytanie retoryczne. Przecież my nie jesteśmy ślepi, tylko ty jesteś oszustem i zwodzicielem. A Jezus mówi, no to skoro widzicie, no to macie winę po prostu. Bo jakbyście byli ślepi, to byście tej winy nie mieli. I to jest, ta historia jest po prostu niesamowita. Powiem jeszcze tylko krótko o tych rodzicach. Znak był na tyle porażający i taki, który po prostu rozszedł się między ludźmi. To jest trochę tak jak ze wskrzeszeniem Łazarza, że jak oni widzieli, jaki wpływ ma Łazarz na ludzi, że Łazarz, o którym było wiadomo, że umarł i się rozkładał, żyje, to bardzo wielu ludzi wierzyło w Jezusa, uwierzyło w to, że Jezus jest Mesjaszem. To co postanowili zrobić? Zabić Łazarza. To jest już... No to kompletnie się rozmijają w ogóle z Bożym działaniem. Jezus wskrzesza Łazarza, a oni go chcą zabić. Widzicie? Niewinnego człowieka. Czemu go? Co zrobił? Czym zasłużył na karę śmierci? No, że został wskrzeszony. Jak już umarł, już miał być martwy, no to jak żyje, no to trzeba go zabić. Żeby nie był świadectwem, że Jezus dokonał kolejnego znaku mesjańskiego. A tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy widzieli po prostu, nie? A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka. No przecież wiecie, u nas pod sklepem żebrała taka Ola. Wiem, jak ma na imię, bo nawet się przez jakiś czas za nią modliłem, dał mi Nowy Testament. Potem gdzieś tam przepadła, ale to była, mieszkała w takich zaroślach, rozłożyli jakieś tam takie płachty i oni tam sobie mieszkali. I ta Ola... No to była osoba już bardzo głęboko upośledzona ze względu na nadużywanie alkoholu. Jej umysł już nie pracował. Słuchajcie, to oni tak mniej więcej... Ale ja już ją z widzenia znałem. To była osoba, która gdzieś tam chodziła między samochodami, no bo tam chciała jakieś pieniądze dostać. To już z daleka widziałem, że Ola idzie. Mówię, jest taki szybki, mówię, jakieś tam drobne. Nawet jej tam coś kupowaliśmy nieraz do jedzenia. A nieraz jej tam dawaliśmy jakieś drobne, bo wiedzieliśmy, że po prostu jak jest zimno, to ona musi coś tam zjeść, czy nawet się musi napić, żeby jakoś tą noc przetrwać, szczególnie zimą. Ale już ją znaliśmy z widzenia po prostu. Nie? Wiem, że na Dworcu Zachodnim siedziała jakaś kobieta, którą nazywano Smerfetka, bo była cała niebieska od denaturatu i ją ludzie już poznawali po twarzy, bo to jak już ktoś dzień w dzień siedzi ciągle w tym samym miejscu, to się już go poznaje, nie? I oni tak samo, i sąsiedzi, i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czy to nie jest ten, który tu siadywał żebrząc? No patrzą, no wygląda jak ten, który żebrał, ale już widzi, chodzi normalnie, wszystko już nie jest żebrakiem. No i wezwali, i oni wiedzieli, że to się rozniosło wśród ludzi, więc faryzeusze dopuszczali dwie rzeczy. Albo to czyni mocą Belzebuba, to trzeba będzie potem jakby to wyprostować, tą całą sytuację, albo że jest to oszustwo. Że po prostu podstawili kogoś podobnego, I ktoś powie, a mnie uzdrowił, ja byłem niewidomy od urodzenia, mnie uzdrowił Jezus i wielkie, wielkie znaki, ludzie w Niego uwierzą, a to jest oszustwo. Więc co zrobili? Wezwali rodziców. To jest dobre, słuchajcie. Wzywają rodziców i się pytają, zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówicie, że się ślepy narodził? Zobaczcie, jakie pytanie, bo wy o nim mówicie, że się ślepo narodził. Nie? Czy to jest wasz syn, o którym wy mówicie, że się ślepo narodził? Bo on może nie był ślepy, tylko żebrał, żeby nie pracować i żebyście mogli sobie też z tego korzystać. Nie? Nawet wcześniej, słuchajcie, oni mówią do niego, rzekli do niego, znowu do ślepego, jeszcze wcześniej, zanim wezwali rodziców, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? No, skoro ty twierdzisz, że on otworzył twoje oczy, to co o nim sądzisz? Nie? Czyli cały czas podważają to, że no ty twierdzisz, że on otworzył tobie oczy, nie? Potem wzywają rodziców i mówią, no wy twierdzicie, że to jest ten, nie? Że czy to jest syn wasz, o którym mówicie, że się ślepo narodził? To wy o nim mówicie, ale my nie wiemy, czy on się ślepo narodził. To pewnie, żeście tutaj zrobili jakieś oszustwo. Jakże więc teraz widzi? A jego rodzice, słuchajcie, w ogóle w Piśmie Świętym ludzie bardzo często kłamią. Nie wiem, czy zauważyliście, że są opisy, całe dialogi, gdzie ludzie kłamią. Nie? Kiedyś miałem wykład na temat kłamstwa i ten temat gdzieś tam po prostu siedzi we mnie i sobie obserwuję różne wypowiedzi i widzę, ilu ludzi kłamie, ile kłamliwych wypowiedzi jest zapisanych w Piśmie Świętym. Zobaczcie tutaj to. Wiemy, że to jest nasz syn, że się ślepym urodził. To mówią tak, jak jest. To jest nasz syn i był rzeczywiście niewidomy od urodzenia, tak? Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Jak myślicie, jak on przejrzał, to nie poszedł do rodziców i nie powiedział im, co się stało? No przecież, no to jest chyba oczywiste, nie? Że człowiek po prostu, jakby się coś takiego uderzy, to pierwsze co to leci do domu i mówi, słuchajcie, kochani, do najbliższych, nie? Którzy go najbardziej kochani, którzy go wspierali, którzy go utrzymywali. No przecież zapewniali mu życie. On oczywiście żebrał, no jakieś pieniądze przynosił. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Jakby po prostu, wiecie, spadli z księżyca. Tak, tak, to jest nasz syn, no, ślepo się urodził. Nie wiemy, jak on widzi teraz, nie? Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, czy inaczej mówiąc, tak kłamali rodzice jego. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że jest on Chrystusem. Już było wiadomo, że jak ktoś się tylko na temat Jezusa wypowie, że jest Mesjaszem, od razu jest wyłączony z tego narodu. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Dlatego mówili, bo wiedzieli, że jak powiedzą, tak, to jest Mesjasz, no to też ich wyłączą. Oni nie chcieli być wyłączeni. Oni chcieli dalej żyć tak, jak sobie żyli, chodząc do synagogi, będąc dobrymi Żydami, nie wchodzącymi w konflikt z klerem żydowskim. I dlatego jego rodzice mówili, kłamali, jest dorosły, jego samego zapytajcie. A potem przywołali ponownie człowieka, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Po raz drugi. Najpierw mówią tak, wzywają go za pierwszym razem przed wezwaniem rodziców i mówią, ten człowiek jest grzeszny. A on tego nie puścił mimo uszu. Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? To prorok, skoro otworzył oczy moje, prorok. Nie? Potem go wzywają, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Już mu znowu narzucają swój punkt widzenia, bo my już wiemy, że on jest grzeszny. Czy jest grzeszny? Nie wiem. Zobaczcie, jaką on się zdaje z nimi w polemikę, jak równy z równym. Nie? On w ogóle, dla niego upadły te całe autorytety, ta cała pycha, to takie, wiecie, to ego ich tam, to w ogóle na nim nie robiło wrażenia. Co wy tu mówicie? To ja nie wiem tego. W ogóle nie zamierzam brać waszego zdania pod uwagę. Nie obchodzi mnie, co wy sobie myślicie, nie? Tak by krótko mówiąc. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. To wiem, to jest dla mnie fakt. To jest dla mnie fakt. A to, co wy mówicie, nie interesuje mnie. Rzekli do niego, cóż ci uczynił? Tu znowu ta próba. Ten. I czy wy chcecie zostać jego uczniami? A teraz mówi, my wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, ale skąd ten pochodzi, nie wiemy. To jest też ciekawe, słuchajcie. Dlaczego oni mówią, że nie wiedzą, skąd ten pochodzi? Mówi, my wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. No Mojżesz to był mąż od Boga. A jak się obchodzili z Mojżeszem, słuchajcie? Szczepan im potem mówi, nie? Jak wy żeście się obchodzili z Mojżeszem? Nawet go przecież w którymś momencie Mojżesza chcieli zabić i wracać do Egiptu. Pamiętacie tę historię? A tutaj nagle są super wyznawcami Mojżesza. Ale skąd ten pochodzi, nie wiemy. A wiecie, dlaczego tak jest? Bo oni byli przekonani i tak jak zresztą powiedzieli ci mędrcy królowi Herodowi, że z Betlejemu wyjdzie Mesjasz. Nie? Dlatego oni poszli do Betlejemu i tam składali te dary nowonarodzonemu Jezusowi. I oni wiedzieli, że z Betlejemu. A Jezus był z Nazaretu. Ale przecież musieli zadać sobie pytanie, no przecież nie może być Mesjasz z Nazaretu, tylko z Betlejemu. I co usłyszeli w odpowiedzi w takim razie? Że on się urodził w Betlejemie, tylko musiał uciekać, bo była rzeź niewiniątek, bo Herod zabijał wszystkie dzieci do 2 lat i że wrócili potem do Nazaretu. I jak myślicie, wierzyli w to wyjaśnienie? No nie wierzyli, bo nie pasowało do tego. Ma być z Betlejemu, jest z Nazaretu. Mówią, że urodził się w Betlejemu. No, trudno ustalić. Gdyby chcieli, to by dotarli do źródeł, do prawdy. Przecież by porozmawialiby z krewnymi, ale tu nie chodziło o ustalenie prawdy. Tu nikomu nie chodziło o prawdę. Oni już mieli pogląd, tak jak tu powiedzieli. Nie jest z Boga. My ci mówimy, że nie jest z Boga. A my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Nie? Bo szabatu nie wiem. Nie obchodzą mnie wasze poglądy. Nie? I on mówi tak. Oni mówią, Mojżesz to był od Boga, ale skąd ten jest, to nie wiemy. I przepiękna odpowiedź. Odpowiadając już człowiek rzekł do nich, to jest rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd on jest, a przecież otworzył oczy. Otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Bożą. No to jest dziwne, że wy nie wiecie, a on uczynił znak mesjański. Wy nie wiecie, że to jest Mesjasz, skoro uczynił znak mesjański? Jak on, odkąd światem nie słyszano, gdyby nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Ty się cały w grzechach urodził i nas pouczasz? I wyrzucili go, ekskomunikowali. Koniec, skończyła się historia tego człowieka, ten cały dialog i to całe spotkanie z faryzeuszami, nauczycielami. Ale potem przychodzi Jezus. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał go, przyszedł specjalnie do niego. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? I zobaczcie, kochani, przychodzi i się objawia temu człowiekowi, temu żebrakowi, temu takiemu śmieciowi, według ich pojmowania tutaj tych faryzeuszy, objawia, że jest Mesjaszem. I czy to nie jest historia też dla nas, że możemy dla Pana Jezusa być pozbawieni różnych rzeczy, które cenimy, które są jakąś wartością w naszym życiu. To może być jakaś społeczność w jakimś kościele, w jakiejś społeczności. To może być uznanie rodziny, to mogą być w ogóle kontakty z rodziną. To może być cokolwiek, czego zostaniemy pozbawieni, a potem spotyka nas Jezus i objawia nam, do faryzeuszy nigdy nie powiedział, ja jestem Mesjaszem, bo wiedział, że jeżeli tego nie usłuchają, nie? On to w różny sposób komunikował. Ale przychodził właśnie takich ludzi. Jeszcze jedną z takich osób, o których wspominałem, to był Piłat. Nie? Czy ty jesteś Synem Bożym? Tak. Tak, jestem Synem Bożym. Nie? Piłatowi. Namiestnik, słuchajcie, rzymski, poganin, kompletnie taki tam, nawet nie za bardzo kochający Żydów, taki okrutnik, trochę tam jest wcześniej w Ewangelii Łukasza napisane, że pozabijał tam przy wieży tam tych ludzi. Bardzo łatwo wydawał rozkazy, żeby tam uciszać wszelkie niepokoje za pomocą miecza. Jemu się Jezus objawił. Objawił się kobiecie samarytańskiej, objawił się człowiekowi niewidomemu, który żebrał. I wtedy, kiedy my jesteśmy czegoś pozbawieni dla Pana Jezusa, ze względu na to, że wierzymy w Jezusa jako Pana, jako Zbawiciela, jako Mesjasza, możemy coś stracić, możemy ponieść jakąś stratę. I wtedy spotyka nas Jezus i objawia nam jakieś naprawdę głębokie, wspaniałe rzeczy. I mamy Boże błogosławieństwo i idziemy w tym nurcie. Ten człowiek niewidomy od urodzenia, chociaż to jego życie było ciężkie do tego momentu, ale potem zostaje uczniem Jezusa Chrystusa. Kłania się przed Panem Jezusem, zostaje Jego uczniem. Nie wiemy, jak miał na imię, czy gdzieś tam potem w Nowym Testamencie występował, czy nie. A ci faryzeusze dalej zostali ślepymi. A wydawało mi się, że oni widzą właśnie. I tak jak te wszystkie ich poglądy, to by mi się wydawało, że to jest mądre, co oni mówią, a to wszystko było po prostu rozprzeciwne Bożym myślom. Tak samo tutaj im się wydawało, że widzą, a byli najbardziej zaślepionymi ludźmi, że nie rozpoznali swojego Mesjasza. Dlatego chciałem się z wami tym podzielić, bo ta historia mnie ujmuje. Ten człowiek walczy jak lew. On się nie przejmuje autorytetami, słuchajcie. On wie, że Jezus jest Mesjaszem, wyznaje wiarę w Niego, broni Go. Mówi najpierw, że to jest prorok, że On jest potem od Boga przyszedł, a na końcu mówi tak, jesteś moim Mesjaszem i klęka przed Nim. Kochani, wspaniały człowiek. 9 rozdział, zachęcam was, żebyście go sobie przeczytali. Jakim kontrastem jest ta osoba do tego niewdzięcznika tam z tej sadzawki Betesda, który w ogóle nie docenił tego, co Jezus do niego zrobił. Doceniajmy, kochani, to, co nam Jezus dał. Kim byśmy dzisiaj byli? Jakie życie byśmy prowadzili? W jakim miejscu byśmy byli w naszym życiu, gdybyśmy nie poznali Jezusa Chrystusa? Ja się śmieję często do mojej żony i mówię, że gdybym nie był chrześcijaninem, to bym zcezł, że po prostu nic dobrego by ze mnie nie było. Już wam kiedyś mówiłem, że cała moja rodzina, oprócz mojego taty, to alkoholicy. Ciocie miały mężów alkoholików, moi wujowie byli alkoholikami. Jan, Roman i Stanisław to byli alkoholicy. Mój dziadek był alkoholikiem i hazardzistą, a moja babcia nawróciła się i najmłodszego swojego syna Stefana, czyli mojego tatę, zabierała do zboru. Miał 11 lat. I mój tata mówi sobie, jak tylko skończy 18 lat, przestanę chodzić do zboru, bo mu się tam w ogóle nie podobało, ani go te tematy nie interesowały. Ale jak już doszedł do... A babcia po prostu... Dziadek potem zatruł się alkoholem metylowym i umarł. Babcia już była wdową i zabierała mojego tatę do zboru i mówiła, że dopóki ty masz, jesteś pod moją władzą, to będziesz chodził do zboru. I jak już pochodził trochę do tego zboru, to stwierdził, że to jest coś dobrego i już nigdy z tego zboru nie odszedł. I nasza rodzina była jedyną normalną rodziną, a wszystkie inne rodziny, 3 moich wujków, alkoholików i 2 ciocie, mężów alkoholików, to były rodziny patologiczne z problemem alkoholowym. I kim byśmy byli dzisiaj, gdyby nie mój tata, czy moja babcia, która się nawróciła? I kim byście wy byli dzisiaj? Zadajcie sobie takie pytanie. Nie? Ile zawdzięczamy Panu Jezusowi? Jaką wdzięczność powinniśmy wykazać? Nie powinniśmy, tak jak ten przy tej BTS, gdzie tylko patrzeć na to, żeby nam było dobrze, żebyśmy byli w tej swojej bańce komfortu, ale żebyśmy byli gotowi ponosić różne jakieś straty, czy niedogodności, czy jakieś przykrości dla imienia Jezus i walczyć o to i bronić Pana Jezusa na każdym kroku, kiedy On jest atakowany. Niech Bóg nas wszystkich, kochani, błogosławi. Amen.